Dzień dobry, moim Państwa gościem jest pan Bartłomiej Wiertel z firmy Via Vistula, która opracowuje koncepcję zarządzania ruchu w Świnoujściu po wybudowaniu tunelu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prowadził pan prezentację, nie wszystkim spodobał się ten model ruchu zaproponowany przez pana firmę. Czego dotyczył ten największy opór?
Największy opór jest związany z koniecznością jakby zrozumienia przez mieszkańców w bardzo ważnej kwestii. Po pewnych zmianach, które czekają Świnoujście w perspektywie kilkunastu lat, czyli uruchomienia tunelu, zyskamy bardzo sprawne i szybkie połączenie pomiędzy dwoma wyspami. Tym samym bardzo prawdopodobne jest, że w perspektywie kilkunastu lat bardzo dynamicznie wzrośnie nam natężenie ruchu samochodowego w mieście i my w samym dokumencie proponujemy pewne rozwiązania, które w pewien sposób ruch ograniczają, tym samym rekomendując pewne środki, inne sposoby podróżowania po mieście, jak na przykład pewne rozwiązania dla transportu zbiorowego, czy dla infrastruktury dla rowerzystów lub pieszych. Tym samym bardzo wiele było kontrowersji związanych z tym, że rekomendujemy bardzo dużo elementów dla innych gałęzi transportu, a w mniejszym stopniu skupiamy się na transporcie indywidualnym, czyli na transporcie drogowym.
No trochę nie dziwmy się kierowcom, no bo chcecie poszerzać, zwężać drogi zamiast poszerzać i chcecie wprowadzać szykany dla kierowców.
Tak, no mamy na względzie to, że jednak wzmożony ruch samochodów nie prowadzi do niczego dobrego. Ogólnoeuropejskie i światowe trendy są takie, że zamyka się centra miast i ogranicza się mocno ruch, tym samym dając pewne priorytety dla pozostałych gałęzi transportu. My tym samym kierowaliśmy się przy tworzeniu samej koncepcji, przede wszystkim dobrą mieszkańców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że statystyczny mieszkaniec w perspektywie dalszej będzie korzystał tylko i wyłącznie z samochodu, bo będzie to dla niego najatrakcyjniejsza forma transportu, tym samym pogorszy się nie tylko jego stan zdrowia, ale także jakość na przykład powietrza w Świnoujściu z uwagi na zwiększony ruch samochodów. My tym samym rekomendujemy pewne rozwiązania. Nie są one niestety popularne, ale jak pokazują przykłady zagraniczne, no już w niektórych miastach się sprawdzają.
Zaproponowaliście zamknięcie niektórych ulic dla ruchu samochodowego, między innymi dzielnicę nadmorską. Jak turyści mają dojechać na przykład do plaży?
Rekomendujemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia na dłuższy okres, na przykład tygodnia, dwóch tygodni, żeby korzystali na przykład z parkingów buforowych, których propozycja jest też zawarta w dokumencie, tym samym korzystając później w podróżach po Świnoujściu z transportu zbiorowego, bądź poruszając się pieszo lub rowerem, w końcu jakby przyjechali w celach turystycznych. Dla turystów, którzy przyjeżdżają na krócej, na przykład na jeden dzień, także rekomendujemy działania polegające na tym, że zostawiają oni te środki transportu gdzieś dalej i dojeżdżają na przykład do dzielnicy nadmorskiej transportem zbiorowym, który będzie miał priorytet, bądź po prostu dochodzą tam pieszo, wszak z samego Świnoujścia, z centrum miasta do dzielnicy nadmorskiej te odległości nie są duże. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z pewnymi zamknięciami dla dzielnicy nadmorskiej. My tutaj głównie skupiamy się na tym, żeby wyeliminować możliwości przejazdu przez dzielnicę nadmorską. Jednocześnie zapewniamy oczywiście możliwości przejazdu dla mieszkańców, czy dla innych użytkowników dróg, jak na przykład dostawców, czy też służb porządkowych lub taksówek, więc po prostu proponujemy pewne rozwiązania, natomiast później ich wprowadzanie zależy w dużej gestii od miasta i od tego, jak to będzie wdrażane.
Wielu mieszkańców zastanawia się, czy po uruchomieniu stałej przeprawy, tunelu konkretnie, miasta nie zaleje fala samochodów.
To, że miasto będzie, że do miasta, czy miasto zaleje bardzo duża fala samochodów, jak pan powiedział, to ma związek z tym, że w mieście musiałyby powstać dodatkowe cele podróży. Jeżeli powstaną w mieście dodatkowe cele podróży, czyli ludzie będą mieli po co przyjechać, faktycznie ten ruch wzrośnie. Natomiast takimi celami podróży między innymi są dodatkowe, czy ośrodki wypoczynkowe, czy dodatkowe hotele. W perspektywie kilku lat zakładamy, że ten wzrost ruchu będzie, w związku z tym, że będzie łatwo, bardzo można dojechać do samego Świnoujścia. Natomiast nie przewidujemy gigantycznego wzrostu ruchu z uwagi na to, że nie mamy w tym momencie w mieście dodatkowych celów podróży. Wzrośnie ruch, natomiast tak jak opisaliśmy w dokumencie, w największym stopniu będzie to w perspektywie kilkunastu lat.
Co jeszcze powinno ucieszyć pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg, a powinno zmartwić użytkowników samochodów, aut prywatnych?
Myślę, że jeżeli chodzi o to, co możemy, jakby, czy możemy zarekomendować, czy możemy zrekompensować te pewne ograniczenia, to to, że dążymy do tego, żeby w mieście powstała spójna infrastruktura zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Priorytetem w naszym podejściu jest zapewnienie bezpiecznego miasta dla jego użytkowników. Tym samym wprowadzając pewne ograniczenia dla transportu samochodowego, będziemy w dokumencie wskazywali główne ciągi piesze, rozwiązania typu stref współdzielonych, w których to strefach nie tylko samochód ma swoje miejsce, ale także inni użytkownicy, często proporcjonalnie do swojego udziału. Dzisiaj szerokie przekroje uliczne z bardzo dużym natężeniem ruchu nie są atrakcyjne dla użytkowników rowerów czy dla pieszych, ponieważ nie czują się oni tam bezpiecznie. My proponujemy pewne rozwiązania, które zachęcają do korzystania z tych form transportu, tym bardziej, że mamy na względzie, że Świnoujście jest miastem o charakterze typowo turystycznym.
No to musi mi pan to wytłumaczyć, no bo ja rozumiem to w ten sposób. Węższe ulice, ulice jednokierunkowe będą powodowały to, że ten samochód będzie dłużej jeździł w przestrzeni miejskiej, a zatem będzie emitował więcej zanieczyszczeń.
Dążymy do tego, żeby ten samochód, jeżeli ktoś stwierdzi, że będzie musiał jeździć dłużej, to żeby zamienił ten środek transportu na inny środek transportu. Jeżeli oczywiście będą podróże, które są realizowane przez pewnych użytkowników dróg, które są niezbędne do realizacji samochodem, bo na przykład osoby starsze muszą gdzieś dojechać samochodem, to oczywiście chcemy, żeby osoby, które mogą przesiąść na rower lub mogą pójść pieszo, poszły pieszo, a osoby, które są starsze, które nie mogą przesiąść na rower, bo fizycznie nie dają rady, żeby one korzystały z samochodów osobowych i tym samym dla nich, żeby ta infrastruktura także była wydajna.
Proszę jeszcze powiedzieć o tych strefach współdzielonych razem z kierowcami.
Przykład takiej strefy mamy na ulicy Słowackiego w Świnoujściu, gdzie mamy jakby poprzez zastosowanie pewnych elementów ograniczających ruch, elementów małej architektury, jak między innymi na przykład stojaki dla rowerów, kosze na śmieci, pewne na przykład krzewy niskie. Poprzez wprowadzenie takich elementów kierowca automatycznie, który wjeżdża do takiego obszaru, jednocześnie hamuje, zmniejsza swoją prędkość z uwagi na to, że nie jest pewny tego, że czuje się jakby w swojej przestrzeni dobrze. Tym samym redukuje prędkość i poprzez redukcję prędkości, przez to, że auta jadą w okolicy 20-30 km na godzinę, chętniej, co też badania popierają, chętniej korzystają z takich ulic także inni użytkownicy. Zakładamy, że w takiej strefie współdzielonej wszyscy użytkownicy, powiedzmy, że mają równe prawa, z tym, że no jakby tych kierowców samochodów w największym stopniu chcemy, można powiedzieć, może nie do końca, że ich jakby ukrócić, ale chcemy na nich nałożyć pewne ograniczenia, tym samym, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników.
Jeden z takich pomysłów jest wdrożonych kilka miesięcy temu na ulicy Wybrzeże Władysława IV. Tam zawężono ulicę. Początkowo kierowcy sprzeciwiali się, ale teraz jakoś to przełknęli. Czy spodziewacie się takich oporów lobby samochodowego?
Każda zmiana zawsze powoduje, zwłaszcza użytkowników samochodów, powoduje ogromne, powiedzmy, sprzeciwy społeczne i dlatego bardzo ważny jest proces konsultacji i bardzo ważny jest proces monitorowania tego, co się dzieje. Tak jak pan słusznie powiedział, zostało wprowadzone bardzo dobre rozwiązanie, można powiedzieć relatywnie niskim nakładem kosztowym, ponieważ zostało po prostu przy pomocy oznakowania wprowadzona inna organizacja ruchu. Kierowcy po pewnym czasie się przyzwyczaili. Jeżeli, co też potwierdzają miasta zachodnie, miasta całego świata, jeżeli po 2 miesiącach kierowcy dalej będą jakby dążyli do tego, żeby wrócić do stanu sprzed zmiany, wtedy ewentualnie można to rozważyć. Natomiast bardzo często jest tak, że po tych 2 miesiącach to jest ten okres, w którym kierowcy przyzwyczajają się do nowych sytuacji i później tak naprawdę no, jest mi to obojętne, czy będzie coś, jakaś zmiana, czy może zostać tak, jak jest.
Wiele osób mówi, że brakuje w samym centrum miasta miejsc parkingowych. Czy pomysł budowania dużych parkingów w centrach miasta to jest słuszna idea?
Niestety nie. To jest tendencja, która jest początkowo bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, powiedzmy, fajna i bardzo wydajna. Natomiast w perspektywie kilku lat my musimy wiedzieć o tym, że budowa parkingu w centrum powoduje wzrost natężenia ruchu, który jest bezpośrednio związany z tym, że jeżeli wybudujemy parking na 500 samochodów, to my tak naprawdę ściągamy 500 kierowców do tego, żeby tam zaparkowali i zostawili swój samochód. Jeżeli weźmiemy pod uwagę także rotację postojową pojazdów, czyli wymianę tych pojazdów w ciągu załóżmy danego dnia, to wiemy, że tych pojazdów będzie jeszcze więcej. Tym samym no, parkingi powinniśmy budować, ale no, niestety na obrzeżach miast, tak żeby tych pojazdów nie wprowadzać specjalnie do miasta. Jeżeli będzie wybudowany parking kubaturowy w centrum, no to automatycznie kierowcy będą jechać do centrum, chociażby po to, żeby tylko zaparkować, a później podejść pieszo do na przykład najbliższej galerii, czy do jakiegoś innego swojego celu podróży.
Duża rola w komunikacji autobusowej, bo jak rozumiem, pana firma zaproponowała pewne rozwiązanie, aby turyści nie wjeżdżali do strefy nadmorskiej. Co miałoby wozić tych turystów?
No właśnie autobusy. Chcielibyśmy, żeby autobus to był główny środek transportu, który jest niezwykle przede wszystkim wydajny. Z drugiej strony autobusy w Świnoujściu są niezwykle ekologiczne, ponieważ spełniają najwyższe normy emisji spalin i tak naprawdę są znakomitym środkiem transportu, który będzie mógł przewozić tych turystów. Turyści, którzy na przykład będą korzystali z przeprawy promowej Bielików, będą mogli później dojechać autobusem w kierunku dzielnicy nadmorskiej. Ten autobus będzie dzięki pewnym priorytetom, które zakładamy w dokumencie, będzie mógł tam dojechać bez żadnych ograniczeń w bardzo krótkim czasie. W miastach małych ogólnie mamy problem z transportem zbiorowym, ponieważ bardzo ciężko jest sprawić, żeby był on konkurencyjny dla samochodu. No niestety, ale rolą dużą jest organizacja transportu przez miasto w taki sposób, żeby dawać pewne priorytety tej komunikacji, żeby ona stała się nagle konkurencyjna.
Wielu naszych słuchaczy zastanawia się, czy może wydarzyć się taki czarny scenariusz, że tunel z jakichś powodów odpukać w wypadku zostanie zamknięty na jakiś czas. Czy koncepcja przewiduje takie sytuacje nadzwyczajne?
Oczywiście tak. Braliśmy pod uwagę także możliwości zamknięcia czasowego tunelu na wypadek, tak jak pan mówi, pewnych remontów, czy na przykład jakiejś sytuacji nadzwyczajnej, typu kolizja w tunelu. Oczywiście na wypadek zamknięcia tunelu będzie kursowała przeprawa promowa Bielików, które będą rozładowywały ten ruch, który się pojawi, tych osób, które będą chciały się przeprawić samochodami, czy też pieszo, bądź rowerem pomiędzy wyspami Wolin i Uznam. Oczywiście zakładamy, że cały ruch pojazdów ciężarowych, czy też pojazdów ładunków niebezpiecznych będzie także przewożony przeprawą promową. Natomiast rekomendujemy pewne rozwiązania związane z tym, że jeżeli będzie tunel zamknięty, możliwie wcześniej informować osoby, które jadą w kierunku Świnoujścia o tym, że tunel jest zamknięty i muszą korzystać z przeprawy promowej. Tym samym z jednej strony rekomendujemy informacje na tablicach zmiennej treści, że tunel jest zamknięty, z drugiej strony zaproponowaliśmy pewne rozwiązania dla transportu zbiorowego, jak powinien on funkcjonować po zamknięciu tunelu, ponieważ on wtedy musi przechwycić rolę przewozu osób, które będą chciały się szybko przeprawić między brzegami.
Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy zapytam, przyjechał pan z Krakowa, jak pan dotarł do naszego miasta?
Postawiłem na transport zbiorowy, co prawda w relacji z Krakowa jest on no nie do końca powiedzmy efektywny, ale jednak da się dojechać. Natomiast osobiście także preferuję ten środek transportu, no i rekomenduję go wszystkim.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan Bartłomiej Wiertel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.